Dzień dobry Państwu, Łukasz Jankowski, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie strategia dotycząca obronności naszego bezpieczeństwa. A naszym gościem profesor Piotr Grochmalski, politolog, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zbliża się wielkimi krokami kolejny szczyt NATO, tym razem w naszej części Europy, w Wilnie zjadą się przywódcy państw sojuszniczych. Czy Polska ma już strategię? Czy Polska ma taką widoczną, wyraźną, jednoznaczną strategię i plan na ten szczyt? Plan rozwoju sił, rozwoju możliwości Sojuszu Północnoatlantyckiego?
To jest konsekwentnie realizowana ta linia działań polskich, chociażby poprzez uruchomienie bukareszteńskiej dziewiątki. Przypomnijmy, to był format, który tak naprawdę wynikał z doświadczeń wschodniej flanki państw tego obszaru dotyczących Rosji. Tutaj była jasna świadomość, że po prostu NATO musi wypracować realne możliwości udzielenia wsparcia i też przemieszczenia swoich formacji właśnie na wschodnią flankę. W konsekwencji ten format uzupełniony o cały szereg innych rozwiązań. Tutaj można wskazywać chociażby to zbliżenie w formacie Trójkąta Lubelskiego jako format polityczny. One wszystkie zmierzały do tego, aby zmienić sposób postrzegania w strukturach NATO Rosji. No, przypomnijmy, bardzo wymowna jest taka myśl, którą przedstawił generał Shirev, bardzo ważna osoba. On był drugą osobą, jeśli chodzi o NATO w momencie agresji Rosji na Ukrainę. On przypomina, że przecież rzeczywiście gościł u siebie w domu Gerasimowa, jadł z nim obiady, a sam przypomina rzeczywiście, że podczas swojej wypowiedzi dla mediów krajów nadbałtyckich, byłych republik, pozwolił sobie w 2013 roku stwierdzić, że absolutnie nie ma żadnego zagrożenia dotyczącego bezpieczeństwa istnienia tych państw ze strony Rosji. No, był później jednym z tych autorów, który napisał scenariusz konfliktu, agresji Federacji Rosyjskiej, który w jakimś stopniu w innym wymiarze, ale jednak Federacja Rosyjska realizuje. Więc ten format był formatem strategicznym. Tutaj kluczową rolę odegrała Polska i Rumunia, ale szczególnie dynamiczną rolę Polska jako te państwa, które miały historyczne doświadczenia, ale też zmierzały do tego, aby właśnie to, czego jesteśmy świadkami, a więc zasadniczej zmiany myślenia w NATO wobec Rosji, żeby one następowały. No, przypomnę paradoksalnie, w 2014 roku, kiedy Rosja atakuje Ukrainę, ostatnie czołgi amerykańskie wyjeżdżają z Niemiec. To też był taki jakby symbol myślenia, też logika myślenia ugrupowań, które w tej chwili są opozycyjne, a które rządziły Polską, które nie widziały do końca żadnego zagrożenia ze strony Rosji, w istocie rozbrajały potencjał obronny państwa polskiego. W związku z tym to, czego jesteśmy w tej chwili świadkami, jeśli chodzi o naszą strategię realizowaną, to wyraźnie widać chociażby poprzez bardzo intensywne działania naszej dyplomacji. Przypomnijmy, że w zasadzie Polska jeszcze przed agresją była tym państwem, które zmobilizowała i przygotowała cały szereg instrumentów ekonomiczno-prawnych, sankcyjnych wobec Rosji jako instrument odstraszania, a później poprzez bardzo intensywne relacje dyplomatyczne, polityczne, ale także wojskowe na szczeblu dowódców wojskowych realizowała i była z jednej strony ambasadorem, ale z drugiej strony realizowała pewną ogólną strategię wynikającą z potwierdzonej roli i znaczenia Polski i Ukrainy w zapewnianiu bezpieczeństwa Europie i także w tym wymiarze stabilizacji i bezpieczeństwa państw natowskich. Jakby konsekwencją tych działań jest między innymi przyjęta strategia natowska, ta nowa strategia madrycka z ubiegłego roku, która jest strategią, która definiuje po pierwsze Rosję jako główne zagrożenie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony określa, iż istnieje zagrożenie dla państw natowskich ze strony Federacji Rosyjskiej, zagrożenie bytu tych państw. W związku z tym można powiedzieć, że to jest ta platforma, to jest ten efekt także nie tylko samej agresji Federacji Rosyjskiej, ale konsekwentnej aktywności Polski i państw wschodniej flanki NATO do przekonywania, aby podejmować bardzo konkretne działania. No i z jednej strony my jesteśmy jedną z najważniejszych kwestii w tej chwili realizowanych jest oczywiście kwestia Ukrainy w NATO. Tu zresztą bardzo wyraźnie widać współdziałanie czy współistotność tych procesów, a więc swoista kampania realizowana przez prezydenta Ukrainy, który objeżdża stolice, najpierw od tych państw, które są żywotnie zainteresowane, aby maksymalnie przyspieszyć proces wejścia Ukrainy do NATO i stworzyć gwarancje w formie chociażby jakichś rozwiązań pośrednich. Tutaj jest cały szereg scenariuszy. My jesteśmy oczywiście za tym, aby realizować wariant optymalny, chociaż oczywiście istnieje cały szereg możliwości, aby zbudować jakąś konstrukcję, która by realnie gwarantowała Ukrainie bezpieczeństwo wobec Federacji Rosyjskiej. No i w związku z tym w tym wymiarze takiej twardej batalii, bo pamiętajmy przecież, jeśli sięgamy do, wydaje się, nieodległej przeszłości roku 2008, to tam przecież bardzo radykalny, stanowczy, no wręcz szokujący wówczas dla Stanów Zjednoczonych sprzeciw Niemiec do otwarcia NATO dla Gruzji i dla Ukrainy skutkował wydarzeniami, które dosłownie nastąpiły tygodnie, miesiące później, a więc najpierw agresja na Gruzję, a później, kilka lat później, uderzenie czy też agresja wobec Ukrainy. Więc mamy pewne doświadczenia, w jaki sposób należy postępować z Rosją. Mamy doświadczenia związane z konfliktem, który ma cechy w wielu wymiarach konfliktu ludobójczego, a w każdym razie zbrodni wojennych popełnianych przez armię rosyjską na Ukrainie. W związku z tym mamy też doświadczenia, to dotyczy głównie Ukrainy, ale przecież nie tylko Ukrainy, także Kazachstanu, Białorusi, owej gwarancji zapewnienia integralności terytorialnej Ukrainy w momencie, w którym się zrzecze swojego arsenału atomowego. Ostatnio prezydent Clinton powiedział, że naciskał na to bardzo, ale z dzisiejszej perspektywy, po obecnych doświadczeniach, nie wie, czy było to z jego strony właściwe rozwiązanie. No ale faktem, Ukraina miała przecież gwarancje wtedy także amerykańskie, brytyjskie, chińskie, rosyjskie. No skończyło się tak, jak się skończyło. W związku z tym papierowe gwarancje w stosunku do Rosji, my doskonale wiemy, nie mają większego znaczenia, dlatego że Rosja traktuje dyplomację także jako instrument wojny hybrydowej, czy jako element prowadzony przez siebie działań. I w tej zasadniczym celem Rosji jest osłabienie, a nawet dezintegracja struktur NATO z taką koncepcją, z taką wolą Rosja przystępowała do wojny ukraińskiej. W związku z tym zasadniczym naszym celem jest po pierwsze przyspieszenie akcesu, czy otwarcie drogi dla Ukrainy w strukturach NATO. I tutaj to jest jedna z możliwych wariantów, ale ja zwracam uwagę na to, w jaki sposób testuje te rozwiązania z jednej strony Polska, z drugiej strony północna flanka NATO, a więc w tej chwili już Finlandia, za chwilę Szwecja, Norwegia, czyli współzałożyciel sojuszu. Otóż Norwegia poszła po rozwiązanie, które miało wesprzeć jej bezpieczeństwo, mimo tego, że jest, jak podkreślam, bardzo istotnym członkiem struktur sojuszu. Otóż zawiązała dwustronną umowę obronną ze Stanami Zjednoczonymi, która na mocy tej umowy daje Stanom Zjednoczonym daleko idące możliwości wykorzystywania baz wojskowych na terenie Norwegii, czy norweskich baz wojskowych. Reguluje także wiele innych kwestii, na przykład wymianę informacji wywiadowczych. No, w każdym razie przyspiesza bardzo pewne procedury w sytuacji pewnego zagrożenia, bo jak wiemy, Komitet Polityczny, czy też Komitet Wojskowy NATO, to są instytucje, które jednak pracują na zasadzie pełnego konsensusu, co jednak zwykle związane jest z pewnym procesem. Czas tego typu sytuacji jest bezcenny. No i ta formuła jest przecież wykorzystywana zarówno przez Polskę, która też ma tego typu porozumienie podpisane w 2020 roku, na mocy którego przecież rozbudowywana jest infrastruktura na obszarze państwa polskiego, która służy na przykład desantowaniu sił amerykańskich w Polsce w takim trybie bardzo dynamicznym, ale sięgnęły po to rozwiązanie także Finowie, którzy są już właśnie członkami NATO i bardzo intensywnie w tej chwili trwają prace nad stworzeniem tego typu umowy. I Szwedzi, którzy no, w tym momencie są jakby trochę powstrzymywani przez Turcję, jeśli chodzi o proces zamknięcia akcesji, bo w zasadzie całość cyklu została zamknięta, kwestia dotyczy tylko i wyłącznie decyzji dwóch państw, a w zasadzie Turcji. Otóż Szwedzi też pracują nad tego typu formatem, czyli można powiedzieć, że grupa państw nordyckich, komitet nordycki idzie właśnie w tą stronę i tutaj zrozumiała jest ta wizyta prezydenta Żeleńskiego i spotkanie z Radą Nordycką, bo rzeczywiście to jest ta grupa państw, która jest sojusznikiem wschodniej flanki NATO, by w pełnym zrozumieniu tego, czym jest Rosja i w jaki sposób należy postępować. W związku z tym wyraźnie widać, że mamy do czynienia z taką wspólną inicjatywą polsko-ukraińską, wizyty polskich przywódców w określonych państwach, z bardzo mocno współdziałające w tym właśnie przygotowaniu gruntu do dokonania przełomu podczas zbliżającego się szczytu. Sam wybór miejsca jest też spektakularny, bo rzeczywiście można powiedzieć, że to jest ważny też sygnał, jeśli chodzi o Litwę, Łotwę, Estonię, ale też całą wschodnią flankę NATO i spinanie się wspólnego działania w wymiarze politycznym, militarnym grupy państw nordyckich, za chwilę właśnie także Szwecji, sojuszu, no i całej tej grupy państw, w tym Polski, która, podkreślmy to cały czas, jako ten argument pokazujący szczególną rolę Polski, daje ten mocny pakiet ogromnych zbrojeń, który ma podkreślić nie tylko wolę polityczną, ale też decyzje w wymiarze ekonomiczno-politycznym, czyli ta mobilizacja zasobów państwa, aby być realnym liderem całej wschodniej flanki NATO. W związku z tym ta siła naszego głosu, siła naszych argumentów wzrosła, co obserwują wszyscy analitycy głównych instytucji analitycznych zachodniego świata. W związku z tym nasza zasadnicza strategia jest taka, przełamać opory i ich zakotwiczyć. Pamiętajmy, że już samo zaproszenie Ukrainy do struktur sojuszu powoduje, że w istocie w bardzo wielu procedurach państwo już uczestniczy, ma możliwość uczestniczenia w pewnych procedurach, no w zasadzie dostępu do bardzo istotnych kwestii, także dotyczących dokumentów, czyli ten proces już tak naprawdę zaczyna się w momencie, w którym NATO wyraża wolę, otwiera się na rozpoczęcie procedury akcesyjnej. To jest bardzo istotne, bo to już właśnie daje taką sytuację, w której to jest radykalnie inna różnica, czyli inna sytuacja od tego czekania w przedpokoju. Inną koncepcją jest koncepcja relacji amerykańsko-ukraińskich, czyli poszukiwania jakiegoś tego typu rozwiązania, o którym wcześniej mówiłem. Tutaj oczywiście z uwagi na pewne twarde sygnały, które Moskwa wysyła, no, będzie z tym trudno, ale ja zwracam uwagę, że w zasadzie na pewnym etapie Rosja twierdziła, że nie ma nic do żadnych zastrzeżeń do udziału Finlandii w sojuszu, że to jest decyzja samej Finlandii. Trochę się zmieniło ich zapatrywania w momencie, w którym właśnie Finlandia rozpoczyna pracę nad owym porozumieniem obronnym ze Stanami Zjednoczonymi, ale to pokazuje jakby zupełnie inne traktowanie Finlandii przez Kreml i zupełnie inne traktowanie Ukrainy, której Rosja konsekwentnie odmawia udziału w NATO, ale odmawia istnienia jako państwa samodzielnego czy też niepodległego. Więc zasadnicza linia realizowana przez polską dyplomację, przez polskie służby jest taka, aby Ukraina miała jednak już rozpoczęte procedury, które traktują ją zasadniczo inaczej w ramach struktur NATO. No, w tym wymiarze militarnym my konsekwentnie dążyliśmy do tego, aby już w tej chwili Ukraina spełniała w wielu elementach standardy natowskie. No, można powiedzieć, że właśnie tą dodaną wartością armii ukraińskiej w tej chwili jest to, że jej formacje, te, które mają uczestniczyć w ofensywie czy kontrofensywie, one już są w miażdżącej większości szkolone według standardów natowskich, a więc to jest już armia przygotowana do działań ofensywnych według najlepszych wzorców natowskich, a tutaj warto podkreślić, że większość szkoleń kluczowych z punktu widzenia potencjału tego typu formacji była przeprowadzona na obszarze państwa polskiego lub w oparciu o procedury i scenariusze przygotowane przez stronę polską.
To jeszcze jedno dopytanie od takiego nieoczywistego członka Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli od Turcji. Teraz wybory w Turcji, pewnie będzie druga tura, czy prawie na pewno druga tura wyborów prezydenckich. Jak Warszawa powinna patrzeć na Ankarę jako sojusznika, czy wątpliwego sojusznika wewnątrz NATO?
Jako sojusznika, aczkolwiek trudnego, ale to tutaj nie ma nic nowego. No, faktycznie w momencie, w którym ten projekt Atatürka realizowany przez głębokie dziesięciolecia, pamiętajmy przecież, że Atatürk stając na czele wielkiej zmiany, prozachodniej zmiany w Turcji, ten wielki zwycięzca, ten, który no, w tym micie tureckim uratował państwo tureckie i zbudował no, podstawy do głębokiej modernizacji Turcji według zachodniego wzorca. W zasadzie cały czas ten model był realizowany na zasadzie wejścia Turcji do Unii Europejskiej. No i w pewnym momencie to ciągłe stanie w przedpokoju wywołał taki efekt, że Turcja postanowiła szukać innych alternatywnych rozwiązań, jeśli chodzi o integrację z blokiem państw europejskich w ramach Unii Europejskiej. Natomiast to jest po części także przeniosło się na wymiar natowski, czy wymiar obecności Turcji w NATO. Nie ulega wątpliwości, że strategicznie jej rola się zmieniła w stosunku do okresu Związku Sowieckiego, gdzie była kluczowym państwem flankowym. Natomiast w tej chwili jej ambicje w takim strategicznym wymiarze nie istnieje daleka idąca zbieżność, bo kluczowe obszary Azja Środkowa, Kaukaz, no ale także przecież ten Półwysep Krymski, który z punktu widzenia bezpieczeństwa tureckiego jest ogromnym zagrożeniem. To jest taki lotniskowiec, który stoi jakby naprzeciw obszarów o strategicznym znaczeniu dla Turcji. W związku z tym Turcja tutaj próbuje balansować ze względu na rolę Rosji w Syrii, w konflikcie syryjskim, czy też właśnie działania Rosji w środowisku kurdyjskim. No pamiętajmy przecież, że największym skupiskiem Kurdów na świecie jest stolica, przepraszam, nie stolica, a największe miasto Turcji, Stambuł. To jest rzecz, którą w istotnym stopniu Turcy uznają jako pewien element presji czy oddziaływania ze strony Rosji czy ze strony Putina. Istnieje cały szereg dowodów na to, że Turcja w sposób jasny wsparła Ukrainę w wielu działaniach. Natomiast rzeczywiście z drugiej strony ze względu na Iran, ze względu na Syrię, ze względu na swoje geopolityczne położenie Turcja próbuje lawirować, próbuje szukać rozwiązania dla siebie optymalnego, niekoniecznie z punktu widzenia interesów strategicznych NATO czy też Unii Europejskiej. Widzi siebie jako wschodzącego lidera tego obszaru ze względu na swoje położenie geopolityczne, ze względu na swoje doświadczenia historyczne i też szuka swojej drogi bardzo, bardzo skomplikowanej. No, efektem tego będzie właśnie, już jest znaczne napięcie, jakie w tej chwili jest w Turcji w związku z wyborami. No i rzeczywiście to są takie wybory, które w istotnym stopniu przełożą się na sytuację wewnętrzną w Turcji, ale także na działania Turcji wobec sojuszu, wobec Rosji. A w tej chwili Turcja w wielu momentach także wspierała pewne strategiczne działania sojuszu. Przypomnijmy też, że jednak ostatecznie Turcja poparła wniosek fiński dotyczący akcesu w NATO, a to jest najbardziej koszmarna decyzja.
Ale szwedzki nie.
No, bo tam jest cały kompleks problemów nie do załatwienia i też warunki, jakie tutaj tuż przed wyborami postawił prezydent Turcji, były w zasadzie niespełnialne przez Szwecję, no plus dwie prowokacje, które Rosjanie zbudowali, dotyczące flagi tureckiej, dotyczące samego prezydenta, ten incydent z powieszeniem go. To wszystko jednak było obliczone na to, aby wykorzystać pewne emocje, jeszcze zadawnione emocje, także kwestia właśnie Kurdów.
I tak widać, że nawet w strategii trzeba emocje kalkulować. Panie profesorze, tutaj musimy postawić kropkę. Profesor Piotr Gruchmalski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Również dziękuję.
Do zobaczenia, do usłyszenia. I to była Strategia dla Polski w wymiarze obronnym. Dziękuję bardzo za uwagę.